Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w nowym roku witam Pana Piotra Czyżyka, Wójta gminy Opinogóra Górna. Dzień dobry, Panie Wójcie.
Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Na początek powiemy o dobrych wiadomościach dla gminy Opinogóra Górna, które napłynęły jeszcze przed świętami od Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Mam wrażenie, że to taki był prezent świąteczny, Panie Wójcie, ponieważ gmina otrzymała środki na bardzo ważną inwestycję.
No tak, bardzo miła niespodzianka, natomiast prezent myślę, że długo przez nas starany.
Wybierany.
Zabiegaliśmy o to, żeby uzyskać wsparcie finansowe. Mówimy, tak jak pani redaktor to zaczęła, o uchwale sejmiku, z której wynika, że udzielona gmina została dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych na inwestycje budowy drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej. Tak naprawdę chodzi o szkołę podstawową w Opinogórze i graniczącą obok teren muzeum. No, dla nas bardzo ważna inwestycja. Próbowałem sobie przypomnieć, ale dokładnie to mi się nie uda. Natomiast gdzieś myślę, że roku 2022 pewnie już podejmowaliśmy pierwsze działania, w sensie zlecenia dokumentacji i przygotowania i tu rozmów z radnymi, z panem marszałkiem o zasadności i o wadze tej inwestycji. Bo tak naprawdę mówimy o... Myślę, że jakbyśmy planowali zrobić jakąś hierarchię inwestycji przyszłorocznych, to inwestycje byśmy postawili jako inwestycję numer jeden, czyli najważniejszą dla naszych mieszkańców.
Która, jak się okazuje, dotyczy dwóch jednostek i gminnej, no i mazowieckiej, prawda? Bo muzeum po sąsiedzku, przez Miedzę, jak to się mówi.
Dla muzeum to może nie jest inwestycja taka zero-jedynkowa, że muzeum funkcjonuje tak naprawdę póki co bez tej jednej z dróg dojazdowych, natomiast ona będzie istotna w kontekście planów inwestycyjnych muzeum, bo wiemy, że takie są. Natomiast to, co się dzieje w Opinogórze każdego dnia w trakcie funkcjonowania szkoły, roku szkolnego, to myślę, że wszyscy rodzice dzieci, którzy uczęszczają tej szkoły, potwierdzą to. Mamy jeden wąziutki dojazd z niewielkim parkingiem przed samą szkołą, z której to drogi korzystają również mieszkańcy. Mamy niedaleko taki blok wielorodzinny. Mamy też jeden z wjazdów do muzeum i tak naprawdę wszyscy korzystają z jednego wąskiego przejazdu, tak naprawdę zamkniętego ślepego, tak? Bo żeby wjechać do tej szkoły, trzeba się wycofać tą samą drogą. No i tam i co rano, i każdego popołudnia jest wielki, wielki problem. No, stłuczki są po prostu na porządku dziennym. A że dotyczy to bardzo dużej grupy osób, no to możemy sobie też wyobrazić, bo mamy największą, najliczniejszą szkołę w naszej gminie, więc inwestycja bardzo, bardzo ważna i bardzo mnie cieszy, że jest na takim etapie, że w przyszłym roku zakładam, że uda nam się tę inwestycję po prostu skończyć, sfinalizować.
Panie Wójcie, w jaki sposób problem zostanie rozwiązany, realizując tę inwestycję?
Tak, no chcemy przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby ta uliczka, która obecnie funkcjonuje, nie była uliczką ślepą, tylko żebyśmy po prostu mogli, wjeżdżając tą drogą, wyjechać. Mniej więcej osoby, które korzystają, będą wiedziały dokładnie, o czym mówię. Natomiast państwo, słuchacze, mogą sobie wyobrazić, chcemy przedłużyć tam po śladzie takiej ścieżki pieszej, chodnika, ścieżki rowerowej, dojazd do drogi powiatowej, która biegnie tutaj kąty Długołęka dalej do Zielonej. Tam w tej chwili nie ma możliwości wjeżdżania samochodami. I to jest właśnie taki pomysł, żeby budować. To jest ponad 100 metrów odcinek drogi, natomiast chcemy zrobić tak naprawdę solidnie. To znaczy, żeby on był bardzo szeroki, żeby miał oddzielnie wydzielony pas dla pieszych, dla rowerzystów, żeby był doświetlony, tam będzie takie przejście. Technicznie jest dość trudny odcinek, dlatego że tam są bardzo wysokie, bardzo duże przewyższenia terenu. Jest też rów melioracyjny, który trzeba pokonać, więc technicznie będzie to skomplikowana inwestycja, natomiast obszarowo no, nie jest aż tak strasznie długa, tak jak powiedziałem, ponad 100 metrów odcinek nowej jezdni. Natomiast chcemy, żeby tam mogły wjeżdżać i autobusy, żeby ten ruch odbywał się w dwóch kierunkach. I zaplanowany mamy taki spory plac manewrowy, który będzie pełnił funkcję parkingu gdzieś na około 50 samochodów, które tam mogłyby po prostu jednorazowo wjechać. I to będzie alternatywa do tego miejsca, które jest obecnie. Więc myślę, że wszyscy odetchną z ulgą i naprawdę będzie w końcu tam można bezpiecznie dzieciaki dowozić do szkoły. No i też przede wszystkim dostęp do muzeum od tej strony, na której właśnie planowana jest inwestycja. Myślę, że ona też dojdzie do skutku. No i praktycznie bez tego odjazdu ona też byłaby skazana na niepowodzenie. powodzenie, bo przez teren, dobrze wiemy, że teren muzeum nie ma ciągów komunikacyjnych, ma takie ciągi pieszo i takie jeżdżenie po nich jest tylko dla samochodów serwisowych czy służb, natomiast nie ma możliwości przejeżdżania w różne strony, więc dostęp do drogi jest jak najbardziej potrzebny i zasadny.
Panie wójcie, ale rozumiem, że będzie można w dwóch kierunkach wjeżdżać, tak, od drogi powiatowej.
Znaczy kwestia samej organizacji ruchu, ona jeszcze jest pod znakiem zapytania, bo teoretycznie jest taka możliwość, żebyśmy zrobili ten ruch jednostronny, aczkolwiek bez konieczności zakręcania. Natomiast pierwotnie przygotowujemy się do tego, stąd też odpowiednia szerokość tej drogi, żeby ten ruch mógł być swobodnie prowadzony w dwóch kierunkach.
Dobrze, ale wjazd obecny od strony tak urzędu gminy będzie jednokierunkowy?
Nie, on będzie, jeśli będzie ruch dwukierunkowy pozostawiony, to zarówno z tej strony od drogi powiatowej, tu od urzędu będzie można wjechać, jak i od tej drogi powiatowej na zieloną, tam od strony północnej, więc myślę, że to doskonale ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom.
Tak myślę sobie,
codziennie,
że nikomu nie będzie chciało się zawracać i wracać tą drogą obecnie używaną,
to by się
każdy
nic nie
pojedzie
zmieniło
nową, szeroką drogą, tak?
Tak.
Czyli jest szansa na odblokowanie tego
ruchu. Ja zakładam, że na 100% ono nastąpi, tak? Bo teraz szkoła funkcjonuje. Nie ma tak, że ten ruch jest niemożliwy do wykonania, natomiast jest bardzo, bardzo uciążliwy, trudny. Do tego jeszcze dochodzą piesi, dzieci. To jest taki teren naprawdę objęty sporym ryzykiem. Mamy tam monitoring założony, no tak naprawdę cudów się, żadna organizacja ruchu nie rozwiąże tego problemu. Jedyna sensowna rzecz to wykonanie tej inwestycji, czyli zrobienie alternatywnej drogi dojazdowej.
No dobrze, to czy ta inwestycja już wiosną się rozpocznie, w środku roku, latem, kiedy?
Trochę to będzie zależało od tego, w jakim momencie uzyskamy, tak mówiąc kolokwialnie, pieczątki na dokumentach, które sporządziliśmy, bo jest jeszcze to przed nami, uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast na tyle, tak jak powiedziałem, te wcześniejsze nasze przygotowania do tego i kompletna dokumentacja daje pewność, że w niedługim czasie, czyli wiosną, ten przetarg zostanie ogłoszony. To nie jest wbrew pozorom dużo. No, technicznie jest skomplikowaną inwestycją, natomiast swoim rozmachem, wielkością, no nie jest jakoś tam przerażająca, także wykonanie jej w kilka miesięcy wydaje mi się jak najbardziej możliwe.
Czyli jest szansa, że we wrześniu już
tak,
rodzice przywożący dzieci wyjadą nową drogą.
Tak, zakładam, spróbujemy tak te terminy ustawić, żeby to się udało.
A jak wiadomość mieszkańcy przyjęli, już wiedzą o tym prezencie?
No wiedzą, no Sejmik podjął uchwały, przecież doskonale wiemy, że osoby, które śledzą, są dostępne, też dość szybko właśnie z oficjalnych komunikatorów strony Urzędu Marszałkowskiego zapoznałem się z treścią tej uchwały. Na teraz gdzieś już przekazujemy. Ostatnio też właśnie mieliśmy sesję budżetową, na której też części mieszkańcom, czy sołtysom, którzy faktycznie nie wiedzieli jeszcze o tej inwestycji. Wiedzieliśmy wszyscy, że będziemy, bo determinacja nasza tu i radnych była taka, że niezależnie od tego, czy to dofinansowanie się uda uzyskać, czy nie, to będziemy te inwestycje próbować realizować. Natomiast teraz mamy większy oddech, tak? Czyli nie musimy te środki, które tam były gdzieś zatrzymane, będzie można ulokować w dokładkach do innych planowanych również inwestycji.
Panie wójcie, jeszcze tylko kończąc ten temat, chciałabym zapytać, jak autobusy sobie radzą ze sprawą wjazdu, jeśli jest taki newralgiczny punkt?
Radzą sobie. Praktycznie to wygląda, że muszą wjeżdżać, natomiast kierowcy, którzy obsługują i korzystają, czyli przewoźnicy, których tam zatrudniamy, wiedzą, że są takie godziny i momenty, kiedy to jest albo bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe. Natomiast w trakcie normalnych godzin funkcjonowania szkoły, ale nie w momentach tych takich najbardziej newralgicznych, tak? Czyli kiedy dzieci przychodzą do szkoły bądź wychodzą gdzieś po środku, to jest to do zrealizowania.
Bardzo dobra wiadomość, proszę państwa. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda się zrealizować inwestycje. Pewnie czekają i rodzice, i dzieci, ale przede wszystkim władze samorządowe, które niejako jesteście państwo zobowiązani też do rozwiązywania takich problemów, a więc będziemy sprawę śledzić. A propos Muzeum Romantyzmu, panie wójcie, mamy nową panią dyrektor, już oficjalnie wyłonioną w konkursie. Została nią pani Monika Salamon-Miłoboszewska. I jak pan wyobraża sobie współpracę z panią dyrektor? Jakie nadzieje pan wiąże na tę współpracę?
Ta współpraca dotychczas była bardzo dobra i zakładam, że nic tu się nie zmieni. Cieszy mnie, że osoba merytoryczna i znająca doskonale specyfikę pracy muzeum, funkcjonowania i też samorządu, bo przecież wiemy, że pani obecna dyrektor, pani Monika jest pracownikiem już od wielu lat muzeum. Ostatnio też pełniła obowiązki tak dyrektora, więc według mnie doskonale się sprawdziła i jestem bardzo zadowolony z tego, że taki finał, ten konkurs, tak to się zakończyło. W zasadzie no, nie przewiduję tu jakichś kłopotów. Gratuluję oczywiście, bo tu mam możliwość za pomocą państwa rozgłośni przekazać te gratulacje pani Monice, objęcia tego stanowiska i deklaruję, że ta współpraca na pewno będzie się dobrze układała. Gotowość z naszej strony, z mojej strony jest stuprocentowa.
A o szczegóły i plany muzeum zapytam już wkrótce panią dyrektor, gdyż będzie gościem naszej rozgłośni. Panie wójcie, skoro już tak o tych pieniądzach od początku mówimy naszego spotkania, to o budżecie gminy porozmawiajmy. Powiedział pan, że budowa drogi przy szkole w Opinogórze to jedna z ważniejszych inwestycji, jaką będzie wykonywał samorząd. Proszę powiedzieć, co by pan do tego grona tych najważniejszych zadań jeszcze zaliczył, bo no, budżet mamy już uchwalony, prawda?
Budżet mamy uchwalony. Jeden taki wyróżnik, który dziś w trakcie analizując ten budżet zastanawiałem się i jakby doszedłem do tego wniosku, że inwestycje, które mamy zaplanowane, aczkolwiek w pewnym momencie jest refleksja, że ten budżet to tylko inwestycje. No nie. Jest mnóstwo innych obowiązków, które musimy wypełniać i realizujemy. I to też jest dobrze, że jak się okazuje, te środki są według mojej oceny dobrze podzielone, bo przecież mamy i ofertę kulturalną, mamy funkcjonujący Gminny Ośrodek Kultury, mamy bibliotekę publiczną, mamy wreszcie szkoły, gdzie tam gdzieś około połowę tego budżetu finansowo, tak są te środki podzielone. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, jest ich bardzo dużo. Podsumowaliśmy budżet roku 2023 i nazwaliśmy go rekordowym i on faktycznie do pewnego momentu był rekordowy, dopóki nie uchwaliliśmy budżetu na rok 2024. I wskaźnik inwestycji znów powyżej 30-38%. Na początku, kiedy też mam świadomość, że jeszcze jest sporo inwestycji, które prawdopodobnie w trakcie roku do tego budżetu dopiszemy, bo to są wnioski, które składaliśmy i które mam nadzieję zostaną pozytywnie rozpatrzone, które nam tak de facto dojdą do realizacji, ale ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Sama sesja, na której uchwaliliśmy budżet i samo wymienianie literalnie zajęło tyle czasu, że już patrząc na niektórych radnych sołtysów widziałem zmęczenie. A mówię, no to teraz proszę sobie wyobrazić, musimy to zrealizować. No,
o tym samym pomyślałam, panie Wójcie.
Zrobić zamówienia, wybrać wykonawców i tak dalej. To jest dla pracowników, z jednej strony wiem, że tak jak i ja, większość się cieszy sukcesami, że udaje nam się coś zrobić i dać, poprawiając komfort życia naszym mieszkańcom, ale z drugiej strony mamy świadomość, że przed nami mnóstwo pracy. Cieszy mnie to. To jest druga ważna rzecz, to jest to, że myśmy w tym roku praktycznie 100% tych inwestycji, na które otrzymaliśmy promesy, na które podjęliśmy, zostało zakończonych. Nie wszystkie zostały jeszcze rozliczone w sensie finansowym, natomiast one zostały albo odebrane, albo prace odbiorowe trwają, więc możemy z całym czystym sumieniem zamknąć temat tego roku, a przystąpić do kolejnych wyzwań, bo jakby same promesy i same pokazywanie tych liczb no, robi wrażenie, ale nam praktykom, wszyscy mamy tego świadomość, że zrobienie ich to jest dopiero sukces, tak? Natomiast przygotowanie, cały proces, przejście jakby samego wykonawstwa, no tych problemów może być całe mnóstwo, dlatego cieszy mnie to, że prawie 100% tych, co żeśmy zaplanowali, zostały zakończone. A przed nami znowu komplet inwestycji drogowych, około 5 milionów, kilka odcinków dróg, modernizacji, remontów, odcinki nowo budowane. Mamy oczywiście inwestycje, od tego zacząłem, że wszystkie prawie inwestycje, które się pojawiły w budżecie, to są inwestycje, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. Tak naprawdę pomijając jakieś drobne remonty czy utrzymanie obiektów, to mogę się pokusić o stwierdzenie, że nie ma tam inwestycji, na które nie dostaliśmy jakiegoś dofinansowania. I one tak jakby nam determinowały ten budżet. Bo powpisywaliśmy tylko te, na które mamy promesy, na które mamy umowy podpisywane. Pierwszą z nich to jest dobra informacja z końcówki roku, kiedy z rządowego programu rozbudowy dróg modernizacji, tu akurat był dział na remonty, uzyskaliśmy dofinansowanie i w zasadzie jesteśmy po przetargu. Będziemy realizować drogę Pajewo-Króle, Łęki Pajewo-Króle. To jest długi odcinek, prawie 2 kilometry, gdzie będzie taki kompleksowy remont polegający na wykonaniu nowej nawierzchni. I to jest pierwsza inwestycja, którą w zasadzie już mamy wybranego wykonawcy. i tych kolejnych inwestycji drogowych w kilku miejscowościach będzie.
Panie wójcie, rzadko się już teraz zdarza, że zupełnie nowe drogi się wytycza, prawda? Raczej modernizuje się już istniejące, poszerza, odnawia.
Jeśli chodzi o specyfikę Opinogóry, to niestety chciałbym, żebyśmy dobrnęli do takiego momentu. Żeby już tylko się skupić na modernizacji, przebudowie bądź utrzymaniu, poprawianiu komfortu tych dróg. Natomiast niestety specyfika jest taka, że mamy bardzo dużo rozproszonej zabudowy kolonijnej i mamy jeszcze takich sporo odcinków, to są odcinki kilometrowe, dłuższe, dwukilometrowe, gdzie po prostu na końcu mamy jedno albo dwa siedliska.
No, a każdy chce dojechać.
Każdy chce dojechać, natomiast i nie da się zrobić jakby proporcjonalnie za mniejsze środki tej drogi wybudować do tego. Niestety koszt wybudowania tego kilometra jeszcze na naszych ciężkich gruntach to są bardzo, bardzo duże koszty. Więc tu jeszcze wiele przed nami. Myślę, że systematycznie możemy próbować domknąć ten temat, ale też nie możemy zapominać o drogach już istniejących, bo niestety ich stan już jest taki, że się po prostu po nich fizycznie nie da jeździć. I zwykła naprawa wiąże się z modernizacją, tak naprawdę z budową nowej drogi.
Panie wójcie, to tyle drogi, o których najczęściej mówimy, bo mieszkańcy najczęściej ten problem podnoszą. Ale jakie zatem inne inwestycje są zaplanowane na ten rok w gminie Opinogóra Górna?
Chcemy w centrum Opinogóry, w budynku centrum administracyjnego, w której do tej pory funkcjonował jedynie bank spółdzielczy, utworzyć żłobek. I to jest jakby inwestycja taka od zera prowadzona. I też mamy zapewnione finansowanie, bo ze środków i rządowych, tak zwanego Polskiego Ładu i z programu Maruch Plus. Dopinamy kwestię w tej chwili sfinalizowanie wykupu budynku, w którym ta inwestycja będzie realizowana. I to też jest taka znacząca i ważna według mnie inwestycja, bo też chodzi o to, żebyśmy tutaj tych białych plan nie mieli, żeby nasi mieszkańcy mogli korzystać i z tej formy. Mam nadzieję, że to w przyszłości będzie się rozwijać, bo zapotrzebowanie jest coraz większe. To jest inwestycja, która też tak gdzieś około 4 milionów może nas kosztować. Jak biorąc pod uwagę biedną wiejską gminę, czy jeszcze niedawno, która miała budżet właśnie 20 milionów w całości, to naprawdę są bardzo poważne inwestycje.
Ale niezbędne, jak się okazuje, bo tutaj w naszym studio samorządowcy mówią, że w tej chwili bez przedszkola, bez własnego żłobka trudno jest funkcjonować.
Tak. Widzimy bardzo fajne efekty tego, że w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak zwiększyć funkcjonowanie przedszkoli, żeby te punkty przedszkolne usprawnić, zrobić, wydłużyć godziny, zwiększyć ilość dzieciaków. Bo też chodziło, i moim zamysłem było to, żebyśmy po prostu nie dopuścili do takiej sytuacji, żeby rodzice posyłali te dzieciaki małe do przedszkoli na terenie Ciechanowa bądź pobliskich, bo tak naprawdę to już później się kończy tym, że te dzieci zazwyczaj zostają. I to jest problem, bo znów jest problem funkcjonowania szkół.
No bo jeśli nie ma na miejscu, to można do Ciechanowa, tam jest dłużej.
Tak, a tutaj pojawia się poważny problem, bo jest kwestia utrzymania szkół. Wiadomo, że im tych dzieciaków mniej, nie dość, że ten system i tak jest kulejący, bo tak naprawdę samorządy dokładają tego bardzo dużych pieniędzy, to sytuacja z tym, że tych dzieci jest coraz mniej, dokłada swoją cegiełkę też demografia, powoduje, że ten budżet nasz przez system oświaty finansowania zostaje praktycznie zjadany.
Panie wójcie, kończąc temat żłobka, czy to jest inwestycja na 2024 rok?
Realizacja tak, natomiast czas pokaże, nie chcę tutaj stawiać jasnych deklaracji, jeśli chodzi o ten moment, punkt otwarcia. Chciałbym, żeby to się udało w tym roku zrobić i żebyśmy mogli od przyszłego roku otworzyć tę inwestycję, ale będąc realistą i znając różne rzeczy, które mogą się wydarzyć po drodze, na pewno będziemy robili wszystko, żeby to się udało spiąć, sfinalizować.
Żłobek nie musi być od września otwarty, to jest pewne,
tak,
to
tak.
Nie szkoła.
Trzeba po prostu zrobić go w takim momencie, żeby można było z niego korzystać. Chcemy też taka, myślę, że ważna dla mieszkańców Opinogóry, to jest inwestycja planowana i też bardzo ważna, to jest modernizacja, termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Opinogórze przy ulicy Mickiewicza. To jest taki dawny budynek stołówki jeszcze funkcjonującego PGR-u. Ten budynek jako świetlica cieszy się bardzo dużym powodzeniem, zainteresowaniem mieszkańców, natomiast stan jego już jest taki, jakbym to powiedział, lekko wstydliwy, jeśli chodzi o korzystanie, bo tam też funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieciaków, świetlica pod kasztanami i tak naprawdę ten remont będzie takim generalnym remontem, czyli zostanie konstrukcja, praktycznie chcemy to wszystko przestawić na nowo. Mamy wizualizację, wiemy jak to będzie wyglądało i to też inwestycja, która mam nadzieję, że gdzieś w styczniu zaczniemy szukać wykonawców, żeby ją zrealizować.
A jeśli chodzi o wykonawców, to oczywiście nie wiem, jak sytuacja na rynku wygląda. To się okaże dopiero przy ogłoszeniu pierwszych przetargów. Jak to bywa, proszę państwa, w ciągu roku pojawiają się nowe tematy, nowe plany inwestycyjne. Myślę, że na bieżąco, panie wójcie, o nich mówić będziemy.
Będziemy mówili, tak.
Panie wójcie, tak się składa, że nasze spotkania w ostatnich miesiącach, każde z nich odbywało się tuż po jakimś pogrzebie. Pogrzebie osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z Opinogórą, czy też z samorządem gminnym. Zaledwie kilka dni temu pożegnaliśmy pana Roberta Bartołda, związanego z kulturą opinogórską. Jak pozbieracie się państwo, tak mówiąc kolokwialnie, po tej stracie?
Nie będzie to rzeczą łatwą. Myślę, że tu można było przytaczać słowa pani dyrektor, pani Anny Mosakowskiej, która wprost właśnie na uroczystości pogrzebowej mówiła o tym, że Robert Bartold jako kolega z pracy, tak naprawdę jej podwładny, jest osobą niezastąpioną. Na dzień dzisiejszy to są słowa, pod którymi ja się podpisuję. Oczywiście jest to pewna przenośnia, bo będziemy musieli szukać i znaleźć osoby, jakieś zastępstwa, żeby to, co udało się, ten potencjał, który zgromadziliśmy, patrząc na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, czyli zespoły, które funkcjonują podopiecznych, żeby po prostu tego dorobku nie, i tego dorobku też Roberta Bartołda, tak? I tego dorobku, żeby nie zniszczyć, nie zaprzepaścić. Nie będzie to rzeczą łatwą, natomiast będziemy podejmować starania, żeby tu nie pozostawić bez opieki naszych zespołów. Niestety tak to życie wygląda. Z jednej strony paradoksalnie, no ten dzień, w którym żegnaliśmy wszyscy oficjalnie w kościele, na cmentarzu kolegę z pracy, był dniem, w którym uchwalaliśmy budżet i z jednej strony cieszyliśmy się, mówiliśmy o podsumowaniach, planach na przyszły rok, ale gdzieś to wszystko było w tle, schowane za tym w sumie, co najistotniejsze, czyli życiem, normalnym funkcjonowaniem, koleżeństwem. Mnóstwo wspomnień, wszystkie bardzo dobre, bo Robert był po prostu dobrym, otwartym człowiekiem przede wszystkim. Nie znam osoby, która by powiedziała kiedykolwiek coś złego na jego temat. Bardzo sympatyczny człowiek, zaangażowany w pracę, merytorycznie, zawodowo prezentujący bardzo wysoki poziom. To, co mówiliśmy nawet w tej chwili rozmawiając przed emisją programu, przed wejściem na antenę, to, że doskonale radził sobie z różnymi grupami wiekowymi, tak? Bo pod swoimi skrzydłami miał zarówno grupy dzieci, młodzieży, zespół Quintet, troszkę młodszy Young Power, to doskonale funkcjonował też i współpracował z paniami z Nadziei, jak i z zespołem Melodia.
Która też poniosła straty. Dwie osoby odeszły w ubiegłym roku.
No właśnie, i ten rok był tutaj dla nas bardzo smutnym rokiem i wiele osób, nieodżałowanych osób, bo tu wspominaliśmy pana Mieczysława Piotrowskiego i pana Mirka Laskowskiego, to są ostatnie, już nie chcę, bo tak naprawdę jakbyśmy trochę zrobili krok do tyłu, już niedawno żegnaliśmy Jerzego Szpojankowskiego. Tych takich odejść.
Ale także, panie wójcie, mieszkańców trudno. Młodych, którzy w takich trudnych okolicznościach, można powiedzieć nagłych okolicznościach, odchodzili na terenie gminy w ostatnim czasie. Tak więc tych pożegnań było sporo.
Było więcej, tak. No, niestety trudno znaleźć słowa, żeby opisać to, co się działo i ostatnia właśnie historia, w którą trudno uwierzyć, bo tak naprawdę zastanawiamy się momentami, czy w końcu się obudzimy z tego snu. To jest właśnie odejście Roberta, którego widzę przed chwilą gdzieś uśmiechniętego, biegnącego po korytarzu, jak zwykle pędzącego załatwianiu spraw. Na drugi dzień dowiadujemy się o ciężkiej chorobie, rozmawiamy z nim, no i za chwilę ta najgorsza informacja o tym, że choroba wygrała.
Będziemy oczywiście pamiętali o Robercie, będziemy wspominali go, gdyż ten dorobek pozostanie na długo tutaj na naszej ziemi.
To są ważne słowa, niewątpliwie, bo tak naprawdę to nam pozostaje i ja jestem w sumie też do tego zobowiązany, żeby zadbać, żeby ten wysiłek i to, co Robert zostawił serce, bo wiem, że zawsze walczył o Gminny Ośrodek Kultury, o to, żeby ta nazwa tej instytucji, w której pracuje, była zauważona, nawet jeśli gdzieś wyjeżdżał, czy gdzieś na koncertach, to zawsze pamiętam, że do tej marki przywiązywał wielką wagę i jesteśmy zobowiązani, żeby dopilnować tej jego pamięci.
Panie wójcie, zmienimy jeszcze temat na koniec naszej rozmowy. Znamy termin wyborów samorządowych. Pierwsza tura 7 kwietnia. Jeśli dojdzie do drugiej tury, to 21 kwietnia. Co to oznacza dla samorządowców? Trochę mało czasu zostało na tę kampanię.
No tak, jakbyśmy zakładali, że tu kampania może zrobić cuda, no to ewidentnie tego czasu już jest za mało. W moim przypadku, czyli pełnienia funkcji wójta, to chyba, no przynajmniej ja taki mam plan, żeby po prostu skupić się na swojej pracy, nie zawalić jej, mówiąc tak kolokwialnie, młodzieżowym językiem, tylko po prostu te rzeczy, które rozpoczęliśmy, dopiąć, no i gdzieś tam realizować te plany, których jest też bardzo, bardzo dużo. Ja jestem optymistą, także mógłbym tutaj mówić Państwu o tym, jaka ta Opinogóra będzie niedługo, a myślę, że też nie do końca pozbawionym aktów jakichś, bo kilka rzeczy, jakbyśmy parę kroków do tyłu zrobili, spojrzeli, jak Opinogóra wyglądała, czy co się działo, to myślę, że nie mamy tutaj żadnych kompleksów.
Czyli rozumiem, że będzie pan basował na dorobku, nie na hasłach wyborczych.
Ja wiem, no ja myślę, że konsekwentnie obiecałem, składałem takie obietnice swoim wyborcom wcześniej, żeby po prostu ciężko pracować na rzecz naszej gminy Opinogóry i będę tu konsekwentny, bo widzę w tym sens.
Ale rozumiem, że podtrzymuje pan decyzję.
Tak, jak najbardziej.
W wyborach. Panie wójcie, zima ciężka przed nami. Proszę powiedzieć, jak jesteście przygotowani sprzętowo, organizacyjnie do tego, żeby ten stan dróg utrzymać w należytym porządku?
No tak, będziemy próbować utrzymać się w należytym porządku i na pewno też proszę państwa, mieszkańców o sygnały, żeby po prostu tutaj, gdzie jakieś są sytuacje krytyczne, żebyśmy mogli wysyłać służby czy swoich pracowników. Wspominałem już wcześniej, mamy po przetargu wybranego wykonawcę, który jest sprawdzonym, bo już obsługiwał naszą gminę, jeśli chodzi o utrzymanie porządku na drogach, w sensie pozbycia się śniegu i też coraz częściej właśnie usuwanie skutków gołoledzi. Też proszę o wyrozumiałość, bo mamy taką świadomość, że no nie da się tego zrobić po pierwsze w jednej chwili, po drugie to zawsze są decyzje typu wydatkowania środków, ilość pieniędzy, tak? Czasem zima potrafi być tak uciążliwa, że tych pieniędzy wydamy, bo tak naprawdę pojedzie kierowca, żeby przepchnąć drogę czy coś, na drugi dzień już mamy deszcz, już widzimy, że problemu nie ma, więc patrząc na złotówki, no trzeba gdzieś tu znaleźć złoty środek. Będziemy próbować, deklaruję, że wszystkie te informacje od państwa przekazywane będą rozpatrywane poważnie. Mamy też możliwość, no w tej chwili od kilku lat dysponujemy własną koparką z pracownikiem, więc jakieś poważniejsze kwestie to możemy działać samodzielnie, ale też mamy wykonawców miejscowych, tak, bo to są osoby z naszej gminy, więc które też szybko są w stanie podjąć działanie w sytuacji kryzysowej.
A czy to nie jest tak, że trochę samorządowcy liczą, że sama przyroda rozwiąże problem, jak posypie, to niech i rozpuści następnego
nie,
dnia?
Nie, zdecydowanie tak. Ja muszę powiedzieć, że to nie są takie do końca pozbawione sensu myślenie, bo znam takie samorządy, w których radni takie decyzje podejmują świadomie, z determinacją. Jak się robi podsumowanie roku i się patrzy, że kilkaset tysięcy poleciało w komin, no to jest pewnego rodzaju refleksja. No my aż tak radykalnie podchodzimy do tematu, będziemy działać i na pewno będziemy próbować, bo przecież ludzie funkcjonują jeszcze do pracy, do szkoły, jest zdrowie, karetki i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę mi wierzyć, że są takie samorządy, w których po prostu taki klimat, trzeba po prostu odczekać, przeczekać, przeżyć swoje i poczekać, aż tutaj przyroda sama zadziała.
Byle do wiosny.
Byle do wiosny.
Panie wójcie, bardzo dziękuję za to nasze pierwsze w tym roku spotkanie o bieżących sprawach samorządu opinogórskiego, ale przede wszystkim o ważnej inwestycji tego roku, czyli budowie drogi przy szkole podstawowej w Opinogórze, mówił pan Piotr Czyżyk, wójt gminy Opinogóra Górna. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i przy okazji składam życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech nam się żyje zdrowo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.